jest podcast Sięgaj po więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką Diversity and Inclusion, certyfikowaną coachinią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu, a dzisiaj moją gościnią jest Daria Skrzypczak-Kozikowska, coachka, mentorka, adwokatka, autorka projektu W sprawie kobiet, wspierającego kobiety w zakresie tematów prawnych i rozwoju osobistego. Daria prowadzi cykle Twoje ja w konflikcie. Jest to taki program dający wsparcie coachingowo-mentoringowe podczas rozwodu, konfliktu czy innych procesów sądowych. Bardzo miło mi Cię powitać w rozmowie, Daria.
Cześć Malwino, dziękuję za tak miłe przedstawienie tego, co robię. No, zawsze ciekawe jest z boku posłuchać o sobie. Bardzo mi miło, że tu mogę dzisiaj być z Tobą.
Ja też się bardzo cieszę. Temat jest, myślę, taki nie do końca popularny, przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie znałam jeszcze prawniczki, adwokatki, która łączyłaby swoją pracę również z rolą z prowadzeniem procesów coachingowych albo też wspieraniem kobiet w tym zakresie. Jeszcze dodam, że jesteś też przewodniczącą zespołu do spraw kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. I jak się spotkałyśmy, to właśnie rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo kobiety w trudnych dla siebie sytuacjach związanych między innymi z rozwodami, wspomniałaś kiedyś, że czasami bardziej niż adwokata potrzebują coacha. Powiedz o tym coś więcej. Skąd taki pomysł na ten projekt? Jak to się stało, że się zaczęłaś zajmować i łączyć te dwie dziedziny?
Tak, ja faktycznie tak powiedziałam i nadal tak myślę. Oczywiście pomysł na to, żeby łączyć, żeby wspierać kobiety, które są w konflikcie z partnerem, z byłym partnerem, z mężem, czy też są już w rozwodzie, w procesie rozwodowym albo w każdym innym procesie, przed sądem czy podczas negocjacji. Takie wsparcie wydaje się dla adwokatki nieoczywiste, bo zazwyczaj ta klientka trafia do adwokatki czy do adwokata i omawia strategie prawne, czyli skupia się na tym, żeby dopasować działania prawne, oczywiście jak najlepsze dla niej, ale trafiały do mnie kobiety, które często potrzebowały takiego wsparcia innego aniżeli tylko prawnego. Okazywało się, że kiedy wchodziłyśmy głębiej w rozmowę, właściwie kiedy zadawałam pytanie, po co pewne działania mamy zrobić, po co chciałaby albo dlaczego chciałaby podjąć pewne działania w procesie, no to tutaj zaczynały się kolejne pytania, na które tak naprawdę nigdy nie było czasu odpowiedzieć, albo właśnie ta gonitwa za ułożeniem sobie prawnie jakiejś sytuacji była na pierwszym miejscu, a dopiero później padały pytania właściwie, czego ja potrzebuję, co ja bym chciała od tego sporu, jak bym chciała poukładać moje życie na nowo, będąc już czy w procesie, czy po tym zakończonym procesie. I jakby te wszystkie spotkania, które odbywałam jako adwokatka, najpierw jako prawniczka, potem jako adwokatka, one były nie do końca zawsze stricte prawne. One często miałam taką potrzebę jednak zagłębienia się w potrzeby moich klientek. I tak powstał pomysł na to, żeby ta adwokacka porada była jednak drugorzędna, żeby na początku przejść taką burzę mózgów trochę z moją klientką, z moimi klientkami na temat tego, z czym chciałyby wyjść ze sporu, na czym im zależy, jak ustalić priorytety do osiągnięcia w danej negocjacji czy w danym procesie sądowym i dopiero od tego wyjść dalej, od tego stworzyć taką naprawdę szytą na miarę strategię procesową. Oczywiście ten pomysł też nie powstał tak od razu. Ja oprócz tego, że konsultowałam prawnie klientki, to jeszcze tak w międzyczasie rozpoczęłam taką działalność pro bono, którą nazwałam pomocne rozmowy. I w tych pomocnych rozmowach też bardzo wybrzmiała taka potrzeba poukładania sobie u wielu kobiet tematów związanych z rozwodem, związanych z jakimś konfliktem wewnątrz relacji, czy właśnie w poukładaniu sobie tematów związanych z opieką nad dziećmi, czyli te tematy okołoprawne, które dały po prostu swój wydźwięk w takiej normalnej rozmowie, które w pomocnych rozmowach.
Ciekawe, to wszystko, o czym mówisz, i z jednej strony wydawać by się mogło to oczywiste, że jeżeli przechodzimy przez tak trudny proces, jakim jest rozwód, mówi się, że to jedno z takich najbardziej pewnie stresujących wydarzeń w życiu, no bo na pewno tak jest, ludziom zawala się życie, to jest przeorganizowanie wszystkiego, a mimo wszystko, tak z tej rozmowy znam, mam takie poczucie, że nie każda osoba, nie każda kobieta, ale pewnie też mężczyzna szuka w tym czasie również wsparcia takiego emocjonalnego dla siebie, takiego wsparcia, żeby zrobić sobie stop klatkę i właśnie tak jak mówisz, zatrzymać się, w którą stronę idę, czego ja tak naprawdę chcę. Więc to ciekawe, że łączysz takie podejście i powiedz, no zakładam, że ponieważ działasz i wciąż prowadzisz te konsultacje, to jest na to duże zapotrzebowanie. Czego twoje klientki tak naprawdę potrzebują? Jakby za co też no, są wdzięczne na koniec takich procesów? Bo rozumiem, że niezależnie od tego też wspierasz jako adwokatka. Czy rozdzielasz w ogóle te projekty?
No właśnie. I teraz ja bym rozbiła to pytanie na dwa pytania. Bo po pierwsze, czy jest na to duże zapotrzebowanie? Ja ciągle widzę, że jest potrzeba jakby opowiedzenia o tym, czym są te spotkania ze mną. I nadal na pierwszym miejscu w takiej checkliście rzeczy do zrobienia w sytuacji okołorozwodowej jest pójście do prawnika czy do adwokata. I tutaj jest jeszcze dużo pracy po mojej stronie i myślę, że w ogóle po stronie również pewnie prawników do wykonania, że dużo łatwiej się też pracuje z osobami, które mają pewne pytania już ze sobą, które idą do adwokata czy do adwokatki już z przekonaniem na temat tego, czego potrzebują. Dużo łatwiej się też pracuje. Więc jeżeli pytasz mnie o zapotrzebowanie, wierzę ogromnie, że jest duża potrzeba rozmów na temat tego, czego potrzebuję w tej sytuacji okołorozwodowej, z czym chcę wyjść ze sporu, jak po prostu działać w zgodzie ze sobą w procesie. Jest duże zapotrzebowanie, natomiast myślę, że świadomość tego jeszcze, no jeszcze jest jakby trochę przed nami. Czyli to zapotrzebowanie wierzę, że jest ogromne i że jest bardzo pomocne, że te spotkania ze mną, czy z każdym innym coachem, czy osobą wspierającą osoby tak jak ja, jest bardzo cenne. A druga część pytania dotyczyła tego, z czym wychodzi taka osoba po spotkaniu ze mną. Feedback mam no, bardzo różny, ale faktycznie zawsze pozytywny, ponieważ każda rozmowa o tym, w jakim punkcie no jest moja klientka, czy są moje klientki, jest po prostu zbliżająca ją do odpowiedzi na pewne ważne pytania. Więc jakby te spotkania, które prowadzę ja, trwają 90 minut. No one nie trwają nigdy krócej, dlatego że do pewnych rzeczy, do pewnych głębin musimy dojść razem, żeby dowiedzieć się, czego one potrzebują i żeby one same mogły po prostu odpowiedzieć sobie, gdzie leży jakiś kłopot w zdefiniowaniu swoich potrzeb, czy w przygotowaniu się do takiego procesu. Więc te spotkania nie są krótkie, one są wnikliwe. Na tym spotkaniu kobieta, która do mnie trafia, ma 100% mojej uważności na to, z czym ona jest w danym procesie sądowym, czy w danym konflikcie. I to, co pomaga bardzo, to są pytania, które mogą się wydawać bardzo proste, ale które w gąszczu tych wszystkich emocji, które są podczas rozwodu, bo naprawdę ten okres okołorozwodowy, nawet myślenia o rozwodzie, czyli przygotowywania się do tego, co dalej, jest bardzo emocjonujący, bardzo emocjonalnie ciężki często, więc tutaj trudno samodzielnie wychwycić to, co jest do zrobienia, czyli na co mam wpływ, co mogę zaplanować, na co wpływu nie mam i co tak naprawdę dobrze byłoby odpuścić. No i też kwestia priorytetów, nie wszystko naraz, więc takie spotkania często pomagają moim klientkom nabrać perspektywy, ustalić, co jest do zrobienia, spriorytetyzować te najważniejsze rzeczy, no i też dopasować strategie procesowe, działania procesowe do tego całego rozwodu. Ale jeszcze wrócę do tego, o co zapytałaś, czy również prowadzę taką klientkę dalej od strony prawnej. Nie. Otóż te klientki, które przychodzą do mnie na coachingowo-mentoringowe spotkanie dotyczące rozwodu i okołorozwodowych sytuacji, one mają moje zaangażowanie i pełną poufność co do tego, z czym wchodzą w spór. Na razie jeszcze nie wydaje mi się, by łączenie tego było dobrym pomysłem, myślę, że to, co jest też ważne dla nich, to to, że one zostawiają cząstkę siebie i cząstkę tych swoich przemyśleń ze mną i przygotowują się tak naprawdę do spotkania z adwokatem, który dostaje to syntetyczne przemyślenie czy określoną potrzebę, z czym one wchodzą w spór. Więc ja na dzisiaj prowadzę spotkania coachingowo-mentoringowe dla części kobiet, a ewentualnie mogę doradzić prawnie i wesprzeć zupełnie tak konsultacyjnie, nie prowadząc sporu dokładnie dotyczącego tego rozwodu.
Tak właśnie się zastanawiałam, czy można w ogóle to tak połączyć, bo wyobrażam sobie, że w takich sprawach, kiedy jesteś czyjąś adwokatką, to nie wiem, może się mylę, ale zwykle chyba się mówi o tym, że dobrze, jeżeli się emocjonalnie w to nie angażujemy, prawda?
Wiesz co, myślę, że tak, adwokat jest trochę na straży tych emocji. Często jego rolą czy jej rolą adwokatki jest tonowanie tych emocji. Natomiast też to, co obserwuję, to to, że coraz więcej prawników, adwokatów, adwokatek jest zaangażowanych w ten proces również od strony takiej emocjonalnej, ale jednak myślę, że są tu jakieś granice. Czyli to, ile czasu ja poświęcam na spotkanie i na dogłębną rozmowę o tym, co jest ważne dla tej mojej klientki, no myślę, że w całym takim procesie okołorozwodowym po prostu adwokat nie ma ani narzędzi do tego, żeby w taki sposób pracować z drugim człowiekiem, to jeszcze dodatkowo nie ma na to przestrzeni czasowej. Prowadząc proces musi być skupiony na tym też po prostu, no jak poprowadzić od strony prawnoprocesowej taki proces, a nie zadbać o całą sferę, tak, tej emocjonalności.
Mhm. A mówisz też o tym, że prowadzisz te swoje działania pro bono, które się nazywają pomocne rozmowy. Kto z nich korzysta? Czy to są kobiety, czy każda kobieta może z nich skorzystać, czy bardziej kobiety na przykład w trudnej sytuacji materialnej?
A to jest w ogóle niesamowita historia, bo z pomocnych rozmów korzystają absolutnie bardzo różne kobiety. Od 20-parolatek do 60-kilkulatek, więc to jest w ogóle... I również tematy, które się przewijają w pomocnych rozmowach, są naprawdę z każdej strony. Po prostu są przeróżne. Pomocne rozmowy to jest taka moja akcja pro bono dla wszystkich kobiet. Tutaj ja często promując pomocne rozmowy dostaję pytania od dziewczyn na Instagramie czy Facebooku, ale tak się zastanawiam, zgłosiłabym się na pomocne rozmowy, ale tak nie bardzo wiem, o czym mogłabym porozmawiać, albo czy muszę być przygotowana do takiej rozmowy, albo jak powinnam się przygotować. Otóż odpowiedź zawsze jest taka sama, po prostu bądź. Często na pomocnych rozmowach otwierają się tematy, o których wcześniej nie myślałyśmy, że poruszymy, albo są to na przykład z góry zaplanowane tematy, ale jednak okazuje się, że ten temat, z którym przyszła dana osoba, jest trochę poboczny i wychodzi na prowadzenie inny temat, który jednak gdzieś bardziej zajmuje głowę w tym czasie. Więc tematów jest po prostu bardzo dużo. Ja sam cel stworzenia tych pomocnych rozmów był taki, że bardzo chciałam, żebyśmy my kobiety otwierały się na to, co my mamy w głowach, żebyśmy mogły wypowiedzieć pewne rzeczy, które są gdzieś głęboko ukryte, żebyśmy tak trochę nauczyły się rozmawiać same ze sobą, a ponieważ ja towarzyszę w tych rozmowach, to często podsuwam też pytania, które mogą otwierać albo które mogą zwrócić uwagę na coś, co nie może jakoś tak wypłynąć na zewnątrz, więc to są bardzo prywatne rozmowy, to są takie tematy, z którymi często jesteśmy same i w głowie taki kołowrotek, który się nakręca i te myśli cały czas krążą i jeżeli one są niewypowiedziane, to po prostu stają się strasznie ciężkie. Więc ja chciałam, żeby pomocne rozmowy, czyli i pomocne, i mocne, i dające moc rozmowy były po prostu taką szansą na uzewnętrznienie swoich myśli.
Chciałam zapytać, czego dotyczą te tematy? No bo może nas słuchają dziewczyny, które myślą sobie, może ja bym chciała skorzystać z takich pomocnych rozmów, ale z jakim tematem się mogę zgłosić? Czy możesz, rozumiem, że masz poufność wobec klientek, ale bardzo ogólnie, czy mogłabyś powiedzieć o jakichś obszarach albo właśnie... Jakie pytania stawiają sobie kobiety przychodzące na takie pomocne rozmowy?
Tak, to jest, też mam taką historię. Na jedne z pomocnych rozmów trafiła do mnie, przyszła moja klientka również coachingowo, po prostu prowadziła jej proces coachingowy w późniejszym czasie, ale ona trafiła do mnie i pierwsze co powiedziała to, to, że od kilku tygodni obserwuję moje pytanie, o czym chciałabyś rozmawiać. Ja po prostu dawałam na stories pytanie, o czym ty dzisiaj chciałabyś porozmawiać. I ona budziła się codziennie i mówiła, nie no, ja o niczym. Nie, no, ja nie mam nic właściwie do powiedzenia. Czym ja bym miała? I po kilku tygodniach stwierdziła, jest, mam. Coś mnie strasznie zajmuje. I to jest to właśnie, że część myśli nie dopuszczamy do siebie i one gdzieś tam są wewnątrz pochowane i my faktycznie dzięki jednemu spotkaniu właśnie takiej pomocnej rozmowie rozpoczęłyśmy współpracę już coachingową. Natomiast z czym przychodzą kobiety? To są tematy bardzo często dotyczące kariery i tego, co dalej. W ogóle, że są w jakimś punkcie, że chciałyby może, czy powinnam zostać tutaj, czy powinnam może zmienić pracę, albo dotyczące macierzyństwa i tego takiego, często jest to ujęte jako takie poczucie samotni, po prostu samotności. Rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby poczuć trochę wiatru w skrzydłach. Ale też rozmawiamy o relacjach małżeńskich, o partnerstwie, również o sytuacji zależności finansowej. Bardzo często na prowadzenie wychodzą takie tematy jakiejś nawet przemocy ekonomicznej, czyli rozmawiamy o takiej codzienności, która nam gdzieś pokazuje, że coś jest nie tak, że w czymś nie czujemy się bezpieczne, albo że coś te moje rozmówczyni chciałyby zmienić, bo widzą, że jak już głośno wypowiedzą, to często nawet się usłyszą i jest ten taki przełom. Przełom, że to coś jest nie tak w mojej relacji. Czyli no, tematów jest naprawdę bardzo dużo. I te tematy, one się przeplatają. Czyli czasami jest temat po prostu, nie mam przyjaciół, nie mam przyjaciółki. Chciałabym czasami móc wyjść do ludzi, porozmawiać, otworzyć się. A czasami to są po prostu tematy poważniejsze w stylu, jestem w rozwodzie, widziałam, że prowadzisz coaching rozwodowy, ale za bardzo nie wiedziałam, jak zacząć. Więc też trafiają do mnie na pomocne rozmowy. Tych tematów jest naprawdę mnóstwo.
Jak myślę o tych tematach okołorozwodowych, to wyobrażam sobie, że jest to studnią pełną emocji. I z jakimi emocjami mierzą się najczęściej kobiety w trakcie rozwodu? Mi przychodzi do głowy złość, frustracja i wstyd, ale może jest tam coś jeszcze.
No ja myślę, że tutaj jest też dużo lęku o to, co dalej. Często też ten temat okołorozwodowy to jest temat pieniędzy. To jest temat tego, w jaki sposób poradzę sobie dalej, mając na utrzymaniu dzieci. Oczywiście to nie jest tak, że tylko w trudnych sytuacjach rozwodowych, czyli w rozwodzie, który jest obarczony jakąś taką złością, zemstą, chęć zemsty tam jest, czy jakiegoś takiego totalnego nieporozumienia, konfliktu. Nie, to nie tylko wtedy dziewczyny korzystają z tych coachingów, ale również wtedy, kiedy tak naprawdę jest dosyć przyjacielsko ustawiona relacja, no ale jest ta niepewność, co będzie, jeżeli wejdziemy na salę sądową, albo co będzie, jeżeli podzielimy opiekę no, w jakiś sposób inny niż oczekiwałby partner. Czyli to jest też takie planowanie swojego bezpieczeństwa, planowanie swojego komfortu na przyszłość. Czyli to naprawdę nie zawsze muszą być tylko negatywne emocje. To mogą być również emocje radości, że wychodzisz z relacji, w której nie chcesz być i chcesz to poukładać najlepiej dla siebie, jak dzisiaj to przewidujesz. No, myślę, że lęk jest duży, ale myślę też, że taka potrzeba zadbania o siebie też wychodzi w tych rozmowach na prowadzenie. I to chyba jest ten game changer, jak to się mówi. To jest to, co daje też rozmowa ze mną. Zwrócenie uwagi na to, że ja jestem ważna w tej relacji i mam sprawczość do tego, żeby też poukładać sobie tą relację i moje dalsze życie w zgodzie ze sobą.
No właśnie, jak mówisz o tym, że ja jestem ważna, wiele kobiet w ogóle w naszej kulturze, ale myślę też w bardzo wielu kulturach, to nie tylko w Polsce, bardzo mocno wkłada całe siebie w związek. Często poświęca swoją karierę, swoje życie dla partnera. Właśnie często to kobiety są tymi, które na przykład rezygnują ze swoich planów zawodowych po to, żeby partner mógł realizować się. Czasami to jest związane z finansami. I słychać już takie historie, kiedy no właśnie po paru latach, kiedy ta kobieta tak wiele lat spędziła na poświęcaniu siebie, zostaje później z niczym. I przypomina mi się teraz taka sprawa, chyba nie pamiętam, ale jakoś półtora roku temu, albo może rok temu, słyszałam w telewizji o case'ie kobiety Hiszpance, która właśnie wywalczyła sobie odszkodowanie za te wszystkie lata pracy. To był taki przełomowy wyrok, gdzie ona rzeczywiście uznano jej to prawo do wynagrodzenia za te 20 lat, kiedy ona opiekowała się domem, dziećmi, a mąż po tym czasie, kiedy właśnie dzieci odeszły, postanowił się z nią rozwieść i zostawić ją z niczym. Dużo masz takich spraw?
Sporo. Znaczy naprawdę dużo jest sytuacji, w których może nie, że zostają kobiety z niczym, ale że są na przykład w okresie wczesnego macierzyństwa, gdzie ta kariera jest taka troszkę rozmyta, albo raczkująca, albo po przerwie, więc często albo boją się wrócić, albo nie mają tej pewności do tego, czy jak wrócą, to będą mogły w danej firmie czy organizacji się utrzymać, więc często jest to w takim przełomowym okresie, ale też miałam akurat na pomocnych rozmowach jedną z rozmówczyń, która była po 50 roku życia i która właśnie no jest już, jakby dzieci ma odchowane, mąż całe życie robił karierę i ona dzisiaj zadaje sobie pytanie, kim jestem, gdzie jestem, w jakim punkcie i co dalej bym chciała zrobić i w zasadzie jestem zależna finansowo, bo całe życie wychowywałam dzieci, trójka dzieci odchowanych i co dalej. No i tutaj zaczynają się no, różne ciekawe historie, bo ta sprawczość i odpowiedzialność za swoje życie nagle wychodzi na prowadzenie i te moje rozmówczynie mają taką potrzebę zamanifestowania, że no, mogłam zrobić to wcześniej. Godziłam się na pewien system, który sobie wypracowaliśmy, czy który był wiodący u nas w domu, że mąż idzie do pracy, a ja zostaję z dziećmi, ale nagle czują, że mają tą sprawczość i nagle czują, że to życie się nie skończyło i że nadal mogą wziąć to swoje życie w swoje ręce i zaplanować pewne działania. Więc oczywiście to nie jest proste, bo czy z racji tego, że przez ostatnie 20 lat na przykład nie pracowały, albo dlatego, że no z różnych innych powodów wypadły z rynku, no to odkręcamy to przekonanie i zaczynamy jakby wspólnie rozglądać się za szansami i jakimiś możliwościami, które mają przed sobą. Więc te sytuacje, wydaje się, że najtrudniejszą sytuacją jest ta, w której jest taka totalna zależność finansowa.
Tak, ta niezależność finansowa jest kluczowa. Nie za bardzo nas się uczy tego w szkole. W jednym z moich podcastów gościła Dominika Nawrocka, która też uczy o niezależności finansowej kobiet i bardzo ważny jest to temat. Wciąż myślę jeszcze nie odrobiłyśmy wszystkich lekcji w tym zakresie, jeżeli chodzi o tą edukację finansową, choć wydawać by się mogło, że już wszystko jest. Jeszcze nawiążę do tego, że jak mówisz o tym, to ja czuję dużo takiej dobrej energii od ciebie i takiej faktycznie energii sprawczości, tak jakbyś ty w tej swojej roli była tym wiatrem, który tym kobietom w te żagle jest po prostu potrzebny. Więc dużo tej dobrej energii od ciebie.
To miłe.
Tak. A jeszcze chciałam wrócić do też twoich karierowych etapów, bo wiele lat spędziłaś w Japonii i tam również obserwowałaś kobiety, kultura bardzo odległa od naszej. Opowiedz trochę o tym etapie i czy mamy coś wspólnego z japońskimi kobietami?
No właśnie, to jest ciekawe. Tak, ja spędziłam faktycznie kilka lat w Japonii. Mam takie wrażenie, że wszystkie moje działalności, wszystkie wyzwania, które ja podejmuję, no mnie po prostu do kobiet zbliżają. Znaczy ja wszystko, co robię, to mam wrażenie, że i tak na końcu chodzi o kobiety i o wspieranie i o jakieś takie siostrzeństwo i faktycznie tym bardzo żyję. To jest tak, że Japonia jest zupełnie różnym społeczeństwem do naszego, ale jednak ja po wielu latach spędzonych w Japonii, gdzie obserwowałam taki dosyć no, patriarchalny system, kultura narzuca bardzo taką rolę kobiecą w domu, przy mężu. Nawet jest tak, że w sytuacji, w której kobieta wychodzi za mąż, no to jest oczywiste, że rezygnuje z pracy. Znaczy tu już nawet nikt nie pyta, co będzie dalej z pracą, po prostu jeżeli wychodzi za mąż, to z tej pracy rezygnuje. No i ja tak miałam różne relacje z japońskimi kobietami i na uniwersytecie, i prywatne, i przyjacielskie. No i naprawdę nasłuchałam się tych historii bardzo dużo. I kiedy wróciłam do Polski, stwierdziłam, że wiele rzeczy jest różnych. ale dużo rzeczy kobiety mają wspólne na całym świecie. I że te problemy prawne kobiet, problemy społeczne kobiet, one są po prostu różne od problemów mężczyzn. I że ja czuję, że mam taki obowiązek, żeby na tym swoim podwórku wychwytywać to, co razi, co nie jest równościowe, co też mi przeszkadza na tym naszym polskim podwórku, że stwierdziłam, że rozpocznę działalność w sprawie kobiet. No i tak to się stało. Tak naprawdę byłam zainspirowana Japonią, ale mam bardzo dużo do zrobienia tutaj w Polsce. Więc to wspieranie kobiet po prostu jest nasączone wieloma historiami, nie tylko z Polski.
Mhm. A jak tak myślę sobie jeszcze o tych twoich rozmowach z Japonkami, to kiedy ty z nimi rozmawiałaś i dowiadywałaś się o ich perspektywie, czy one były szczęśliwe z tych wyborów, czy to był jedyny wybór, jaki uważały, że mają, czy gdzieś zdradziły, że może chciałyby inaczej, ale nie ma takiej możliwości?
To bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, to było bardzo różnie, bo z jednej strony taka duża część Japonek, chociażby które nie podróżowały nigdy, czyli nie wyjeżdżały poza wyspę, to było takie poczucie, że jakby jest jeden wybór i zupełnie jakby nigdy nie padło to pytanie, czy mogę inaczej, albo dlaczego właściwie miałabym tak. Więc to jest jedna taka grupa Japonek, które po prostu no, przyjęły taki stan rzeczy. Natomiast no, mam też przyjaciółkę Japonkę, która jest no, fantastyczna, przezdolna, śliczna, no, fascynujące historie życiowe. I jest singielką, jest sama, jest po rozwodzie. Więc ja zadałam pytanie kiedyś, jak pierwsze spotkania miałyśmy, zadałam pytanie, czy myśli o tym, żeby wejść z kimś w relację, żeby może mieć dzieci, czy ona w ogóle planuje takie rzeczy. Ona mówi, nie, słuchaj, ja podjęłam tą decyzję lata temu, że ja kocham swoją pracę. I wiesz, ja nie mogę mieć dwóch rzeczy w naszym społeczeństwie. Wtedy byłam jeszcze na to nie gotowa, żeby jakieś szlaki po prostu nowe przecierać, więc stwierdziłam, i to była moja odpowiedzialna, świadoma decyzja, że nigdy nie wyjdę za mąż i nie będę miała dzieci, bo wiem, że nie będę mogła wtedy robić tego, co robię, a pracowała, miała karierę taką producencką, filmową. No i to dla mnie było z jednej strony niesamowite, że ktoś może tak świadomie do tego podejść, a z drugiej strony przerażające, że nie można dopuścić innych szans dla siebie, innych ról życiowych. No więc tak, więc w Japonii były te rozmowy, mam wrażenie, że czasami takie na ostrzu noża, że te kobiety, które decydowały się być spełnione zawodowo, często rezygnowały z innych swoich no, możliwości. No i myślę też, że po prostu część kobiet w Japonii zmienia dzisiaj to standardowe podejście, ale to myślę, że to jeszcze potrzeba trochę czasu, żeby to społeczeństwo po prostu przyjęło ten potencjał ogromny, kobiecy potencjał, który można mieć i w pracy, i w domu. No, jeszcze to przed nami.
Mm-hmm. No tak, to też pokazuje, jak silna jest kultura, te paradygmaty, z którymi wyrastamy i że to nie jest tak, że tak sobie myślę, że ty będąc tam, no, byłaś gościem w tej kulturze, można się jej poprzyglądać, ale też nie da się jej zmienić, prawda? W pstryk, chociaż pewnie wydawały ci się różne rzeczy niemożliwe aż do przyjęcia.
Tak, pewne tematy też dla mnie były oczywiste, na przykład wypowiadanie się przy stole na tematy czy polityczne, czy społeczne, no dopiero później dowiedziałam się, że to nie jest dobry pomysł po prostu i że to, co dla mnie się wydaje oczywiste, że jeżeli mam coś do powiedzenia, to mówię, no później się okazało, że nie, że to w ogóle nie tak, Daria, ale ty jesteś odważna. To było niesamowite, no my nie możemy czegoś takiego powiedzieć. No więc jakby na pewne rzeczy, pewne moje zachowania nawet były ciekawe, natomiast one nie były pożądane.
Więc ja
szokowałam. Ja faktycznie byłam gościnią tam, więc na więcej rzeczy mogłam sobie pozwolić.
Mhm. A jak o tym mówisz, to przypomina mi się jedno ze szkoleń właśnie z inkluzywnego przywództwa, które prowadziłam dla jednej firmy i w pewnym momencie padła dyskusja na temat właśnie tej kulturowej inteligencji i też grupa osób pracujących międzynarodowo powiedziała, że Polacy i Polki, oczywiście, że my jesteśmy odbierani jako takie osoby, które są bardzo bezpośrednie, mówiące bardzo wiele rzeczy wprost i czasami ta nasza bezpośredniość może być traktowana nawet jako taka niegrzeczna, chociaż nasze intencje są absolutnie daleko od tego i to też pokazuje, jak te kultury różnie są odbierane.
No zdecydowanie. Ja myślę, że ja w ogóle byłam doświadczona bardzo specyficzną kulturą japońską. Po prostu my jesteśmy na dwóch takich krańcach, więc ja na pewno wywoływałam tam niejedno zdziwienie, kiedy... Zresztą nieraz koleżanki mówiły mi, ale powiedziałaś bezpośrednio faktycznie, natomiast dla mnie to było absolutnie coś, po prostu jak coś prawdziwego, co chciałam przekazać. No więc to stanowisko moje często było takie, bardzo odważne, nawet naprawdę w bardzo, bardzo takich prostych rzeczach.
Wróćmy na chwilę do Polski z powrotem. Co cię boli w dzisiejszym świecie, jak patrzysz na kobiety i mężczyzn? Co byś chciała zmienić?
To jest pytanie z serii tych bardzo obszernych.
Ale jest coś takiego, co jakoś szczególnie ciebie jako kobietę, ale też adwokatkę razi, gdzie czujesz, że naprawdę potrzeba dużej zmiany i byłabyś gotowa za to walczyć. I walczysz.
Tak, myślę, że kwestia takiego równouprawnienia w domu to jest coś, co naprawdę jest jeszcze, mamy jeszcze dużą lekcję do odrobienia i oczywiście mężczyźni też mają tą lekcję do odrobienia, ale tak jak rozmawiam, czy na pomocnych rozmowach, czy na coachingach, czy nawet na konsultacjach, my często oddajemy odpowiedzialność za nasze życie komuś, partnerowi, zwalamy na jakiś okres w życiu, że teraz tak jest, że mam takie poczucie, że jeszcze dużo jest też pracy po naszej stronie, jako kobiet, żeby zawalczać o siebie, żeby dawać sobie przestrzeń do realizacji, żeby być asertywnymi. Także tutaj jakby tematów, które ja dzięki coachingowi mogę i obserwować i nad którymi mogę wspólnie pracować, to są właśnie tematy takiej sprawczości, odpowiedzialności za siebie. No i to też się przekłada na równouprawnienie w domu, na to, żeby powiedzieć, że moja praca jest też ważna, że ja jestem ważna, że ja mam plany, żeby po prostu stać po swojej stronie. Czyli to równouprawnienie w domu. No ale też ta niezależność finansowa. To jest też temat, który przewija się na większości spotkań z kobietami, jakie mam. I tutaj myślę, że też praca jest po obu stronach, zarówno po stronie, tutaj to praca nawet jest po stronie społeczeństwa całego, żeby zadbać o to włączanie kobiet po prostu w organizacjach, w miejscach pracy, do takiego dbania o swój interes finansowy również.
Tak myślę, jak cię obserwuję, bo my się widzimy, to jak niesamowicie też zmieniła się twoja energia, kiedy mówiłaś o sprawczości i o tym równouprawnieniu, to tam był taki pętek, kiedy wróciłaś właśnie do tej niezależności finansowej, to tak czuję, że taki ciężar odczuwasz też, bo jest to coś, co pewnie jest dosyć trudne i ciężkie.
Tak, zdecydowanie. Ja po prostu bardzo często słyszę na pomocnych rozmowach historie, które się wydają bardzo niewinne. Czyli rozmawiamy o jakiejś takiej codzienności jednej z rozmówczyń i dopiero w pewnym momencie podczas rozmowy dociera do niej, ona głośno po prostu opowiada historię, jakiś dzień z życia i dociera do niej, że ona jest w relacji, w której jest zależna finansowo, a być może nawet jest ofiarą przemocy ekonomicznej. Więc jak zapytałaś mnie wcześniej też, co bym chciała zmienić, czy jakie wyzwania ma świat kobiet przed sobą, to właśnie zdanie sobie sprawy też z tego, że jesteśmy często w jakiejś relacji, która nam nie służy, w której jesteśmy zależni, w której musimy po prostu też potrafić nazwać to, że coś po prostu nie działa tak, jakbyśmy chciały. Więc to jest ciężar. I myślę, że to jest tak samo ciężar, kiedy ja usłyszę taką historię i to jest ten sam ciężar, kiedy ta rozmówczyni usłyszy siebie. I myślę, że to jest praca ogromna do wykonania po stronie kobiet.
Wspaniale, że robisz pomocne rozmowy, że prowadzisz w sprawie kobiet na Instagramie i że dajesz takiego powera i tej mocy kobietom do tego, żeby były sprawcze. Bardzo ci, Daria, dziękuję za rozmowę. Powiedz, gdzie mogą cię kobiety znaleźć?
To ja bardzo dziękuję za to, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu. Zapraszam bardzo serdecznie. odzywajcie się do mnie zarówno na stronie internetowej, jest kontakt do mnie w sprawiekobiet.pl, ale również jestem dostępna na Instagramie i Facebooku, gdzie no, dosyć regularnie relacjonuję, co się dzieje na pomocnych rozmowach, jak można zapisać się do mnie na te pomocne rozmowy oraz na konsultacje coachingowo-mentoringowe w kwestiach rozwodu. Także zapraszam. Myślę, że to daje ogromne poczucie sprawczości również w procesie, jak się wie, dokąd się zmierza.
Super, bardzo dziękuję i Wam, my razem z Darią dziękujemy za wysłuchanie tej rozmowy. Jeżeli macie chęć skomentować lub podzielić się tą rozmową z jakąś osobą, o której wiecie, że jej potrzebuje, to przekażcie ją dalej. Życzymy udanego dnia.
Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.